wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
25 września minie 65 lat od aresztowania sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Kiedy umarł niespodziewanie prymas Polski, kardynał August Chląd, niewielu się spodziewało, że jego następcą będzie mało znany biskup lubelski Stefan Wyszyński. Ale tak się stało. Decyzją ojca świętego Piusa XII, uroczysty ingres do gnieźnieńskiej katedry, biskup Wyszyński odbył 2 maja 1949 roku. I teraz ten nowy pasterz kościoła okazał się pasterzem na te czasy. Okazał się prawdziwym prymasem tysiąclecia. Kiedy umarł w 1981 roku, tak określano prymasa Wyszyńskiego. I mimo, że od jego śmierci minęło tyle lat, to z każdym rokiem trafność tego powiedzenia potwierdza się. Kościół w Polsce po II wojnie światowej stanął przed trudnym zadaniem. Jak odpowiedzieć na politykę komunistów dążących do ateizacji społeczeństwa, dążących do odebrania ludziom praw obywatelskich budujących państwo totalitarne. Kościół w Polsce był jedynym kościołem we wszystkich krajach komunistycznych, któremu udało się zachować odrębność, niezależność. Sztuka ta nie udała się ani katolikom węgierskim, ani prawosławnym w Rosji, ani protestantom w Czechach i można wymieniać bardzo długo. Kościół katolicki w Polsce był tu pewnym fenomenem. To, że udało się przejść przez Czerwone Morze czasów komunistycznego zniewolenia polskiemu kościołowi w taki właśnie sposób, w dużej mierze było zasługą prymasa Wyszyńskiego. Kiedy prymas Wyszyński objął rządy w polskim kościele, postawił trafną diagnozę. Po pierwsze, uważał, że komunizm jest czymś złym, jest systemem zbudowanym na kłamstwie, jest systemem, który musi upaść. Wiele osób po II wojnie światowej próbowało doszukiwać się w komunizmie jakichś cech racjonalnych, jakichś rzeczy nowych. Uważało, że do komunizmu należy przyszłość. Tego typu utopijne myślenie prymasowi Wyszyńskiemu było obce. Stąpał twardo po ziemi. Wiedział, że komunizm jest szkodliwą utopią, która musi przeminąć. Ale równocześnie prymas Wyszyński zdawał sobie sprawę, że ta walka z komunizmem to nie jest walka na najbliższe tygodnie, miesiące czy lata, że walka z komunizmem może potrwać wiele lat. Dlatego uważał, że trzeba odwlekać konfrontację, że trzeba próbować pewnego dialogu z komunistami, iść na pewne ustępstwa. Droga, którą wybrał prymas Wyszyński, jest trudna i niebezpieczna. Dlaczego? Otóż bardzo wielu duchownych, bardzo wielu polityków w różnych miejscach na kuli ziemskiej próbowało pójść drogą podobną. I najczęściej nie zauważali, kiedy przekraczali niewidoczną z pozoru linię i stawali się posłusznymi wykonawcami zamierzeń totalitarnej władzy. Kiedy stawali się kolaborantami, kiedy stawali się ludźmi, którzy robili rzeczy często złe, często straszne. Prymas Wyszyński miał ten dar, że umiał dostrzec, gdzie jest granica kompromisu, gdzie należy powiedzieć non possumus. I właśnie w 1953 roku prymas Wyszyński uznał, że już nie ma miejsca na kompromis, że trzeba powiedzieć twarde, zdecydowane nie. I tym bezpośrednim powodem tej kategorycznej odpowiedzi prymasa Wyszyńskiego był dekret Rady Państwa 9 lutego o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. W tym dekrecie kluczowe były dwa punkty. Artykuł 3, punkt 1. Objęcie duchownego stanowiska kościelnego wymaga uprzedniej zgody właściwych organów państwowych. Czyli każdy proboszcz, każdy dostojnik kościelny przed objęciem funkcji musiał uzyskać zatwierdzenie władz. Ale nie ten punkt był nawet najgorszy. Z punktu widzenia Kościoła był jeszcze artykuł 6. Uprawianie przez osobę piastującą duchowne stanowisko kościelne działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym bądź popieranie lub osłanianie takiej działalności powoduje usunięcie tej osoby z zajmowanego stanowiska przez zwierzchni organ kościelny samoistnie lub na żądanie organów państwowych. Co to oznaczało? Że może państwo usunąć każdego duchownego, który temu państwu się nie podoba. Czyli każdy proboszcz w każdej chwili mógł być przez urzędnika państwowego usunięty ze stanowiska. Za kazanie, które wygłosił, za działalność katechetyczną, a nawet za to, że nie doniósł na własnych parafian. Odpowiedź prymasa Wyszyńskiego była tutaj zdecydowana. Najpierw spokojnie Kościół próbuje przekonać władze państwowe, że posunęły się za daleko, że nie można w taki sposób ingerować w życie Kościoła. Kiedy te miękkie protesty okazały się nieskuteczne, zabrał głos Episkopat Polski w sposób bardzo zdecydowany. 8 maja podczas konferencji episkopatu w Krakowie odbywającej się w 700. rocznicę kanonizacji biskupa Stanisława uchwalono memoriał do rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non Possumus. W tym liście biskupi wymieniają wszystkie krzywdy, których doznał Kościół po II wojnie światowej i kończą ten swój list dramatycznie takimi słowami. A gdyby się zdarzyć miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by zaś odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne, skądinąd wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. Podobnie, gdyby postawiona nas wobec alternatywy, albo poddanie jurysdykcji kościelnej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus. To twarde, zdecydowane sprzeciwienie się dekretowi o obsadzaniu stanowisk kościelnych było bezpośrednią przyczyną podjęcia przez władzę decyzji o aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, jego uwięzieniu. Polska była krajem całkowicie zależnym od Związku Radzieckiego, czyli polscy komuniści nie mogli takiej istotnej decyzji podjąć samodzielnie. Wysłano więc do Moskwy Franciszka Mazura, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do spraw wyznań, aby w Moskwie uzyskał zgodę przywódców Związku Radzieckiego. I tak się stało. Na aresztowanie prymasa Wyszyńskiego wyraził zgodę i Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz KCK PZR, i Iwan Sierow, szef radzieckiego NKWD. Ale wkrótce pojawił się jak gdyby drugi powód aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Chodziło o proces biskupa Czesława Kaczmarka. Ordynariusz kielecki biskup Czesław Kaczmarek został przez komunistów uwięziony. Po uwięzieniu był maltretowany, torturowany, poddawany różnym naciskom, różnym metodom manipulacji socjopsychologicznej. Efekt był taki, że załamany biskup w czasie śledztwa przyznawał się do absurdalnych czynów, składał absurdalne zeznania, co było pokazywane w kronikach filmowych, co było emitowane w polskim radiu. Biskup Kaczmarek został skazany i władze komunistyczne domagały się, żeby prymas Wyszyński potępił biskupa Kaczmarka. Prymas Wyszyński oczywiście odmówił, zdając sobie doskonale sprawę z absurdalności zarzutów, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że takie, a nie inne zachowanie biskupa Czesława Kaczmarka wynikało z nieludzkich metod, jakim został poddany ten ordynariusz kielecki. Władze jednak chciały uniknąć uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. Miały jakieś takie przeświadczenie, że to może mieć różne konsekwencje, niekoniecznie dla nich korzystne. W związku z tym starały się jak gdyby do ostatniej chwili przekonać prymasa Wyszyńskiego, aby ustąpił. Były gotowe zrezygnować z jego aresztowania, jeżeli prymas Wyszyński ulegnie władzom. I taką ostatnią próbę przekonania prymasa Wyszyńskiego, aby uległ komunistycznym władzom, podjął Bolesław Piasecki. Przywódca Paksu, człowiek, który w powojennej historii Polski odegrał bardzo skomplikowaną rolę. Z jednej strony Stowarzyszenie Paks było tym miejscem, gdzie wydawano wartościowe książki katolickie, gdzie ukazywała się prasa katolicka. Instytut Paks zatrudnił bardzo wielu wybitnych katolickich pisarzy, intelektualistów. Ale z drugiej strony, Bolesław Piasecki był często narzędziem w rękach komunistów w rozbijaniu kościoła. I teraz dzień przed aresztowaniem o godzinie 20 prymas Wyszyński przyjął Bolesława Piaseckiego. W czasie tej rozmowy Bolesław Piasecki przedstawił prymasowi Wyszyńskiemu 4 warianty ustęp na rzecz rządu. To też było takie dość chytre zagranie ze strony komunistów, aby stworzyć pozory wyboru, tak? Że oto prymas Wyszyński może wybrać jakiś wariant, może być przekonany, że nie wybrał najgorzej, bo były warianty gorsze, lepsze. Taka strategia ustępstw i spychania się w dół, tak? Za kolejnym ustępstwem idzie dalsze i człowiek w pewnym momencie przekracza tą niewidoczną linię. Prymas Wyszyński nie dał się nabrać na tego typu manipulacje. Spokojnie wysłuchał Piaseckiego, po czym oświadczył. Dla biskupa katolickiego jest jeszcze 5. wariant. Zdziwiony Piasecki zapytał, jaki? Prymas odpowiedział krótko, więzienie. Rozmowa dobiegła końca. Prymas Wyszyński na serio traktował to, co było zawarte w liście episkopatu. Mając do wyboru zdradę kościoła i więzienie, nie wahał się wybrać więzienia. Pozwólcie Państwo, że teraz trochę dokładniej opowiem o wydarzeniach z tego dnia, kiedy nastąpiło aresztowanie. To był 25 września 1953 rok, uroczystość błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Prymas Wyszyński o 7 rano odprawił mszę świętą w kaplicy seminaryjnej, następnie spożył śniadanie, uczestniczył w inauguracji roku studiów seminaryjnych. W godzinach popołudniowych przyjął Marię Okońską z Instytutu Prymasowskiego, i miał jej wówczas powiedzieć takie słowa. Gdyby ci mówili, że twój ojciec zdradził sprawę Bożą, nie wierz. Gdyby ci mówili, że twój ojciec ma nieczyste ręce, nie wierz. Gdyby ci mówili, że twój ojciec działa przeciwko narodowi we własnej ojczyźnie, nie wierz. Gdyby ci mówili, że twój ojciec stchórzył, nie wierz. Twój ojciec nigdy nie zdradził i nie zdradzi sprawy Kościoła, choćby miał za to zapłacić życiem i własną krwią. Twój ojciec zawsze miał czyste ręce i nigdy po nic dla siebie nie sięgał. Twój ojciec kocha ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko czyni dla Kościoła i dla niej. Ratuje ojczyznę przed hańbą i prześladowaniem Kościoła, co jako wina spadłoby na naród. Twój ojciec nigdy nie był i nie będzie tchórzem. Wolałby zginąć niż tchórzyć. Nie bój się, moje dziecko, bo twój ojciec niczego się nie boi, tylko Boga. Prymas Wyszyński zdaje sobie sprawę, że nie tylko będzie aresztowany, ale że komuniści będą go opluwać, że mogą pojawić się jakieś zarzuty, jakieś malwersacji finansowych, jakiejś współpracy z obcymi wywiadami, jakiejś zdrady ojczyzny i tak dalej. Ma tego świadomość, dlatego apeluje do osoby sobie bliskiej, aby nie wierzyła w tą propagandę, aby nie wierzyła w te kalumnie, jakie pewnie będą przeciwko niemu. Tego samego dnia o godzinie 19 ksiądz prymas przybył do kościoła świętej Anny. Tu wygłosił swoje ostatnie przed aresztowaniem kazanie poświęcone prawdzie wewnętrznej w życiu człowieka. To ostatnie przed aresztowaniem kazanie zakończył w sposób następujący. Kościół będzie wiecznie żądać prawdy i wolności. Może dlatego Kościół ma tylu wrogów, bo chrześcijaństwo będzie zawsze wzywało do oporu, do walki z każdym zakłamaniem i z każdą stabilizacją. Kościół zawsze będzie wołał: sprzedajcie, co macie, nie noście trzosa. Odetnijcie się od wszystkiego, co was wiąże. Swobodnie dążcie do Boga. Stańcie przed sobą w prawdzie, którą zna tylko Bóg. Jak gdyby ksiądz prymas chciał jeszcze raz wytłumaczyć swoje stanowisko. Jak gdyby chciał jeszcze raz przekonać wiernych do tego, aby trwali przy imponderabilia, aby nie poszli na zgniły kompromis. Po mszy świętej około 20:30, wychodząc z zakrystii, prymasa Wyszyńskiego zatrzymała grupka studentów i kobiet. W trakcie rozmowy ksiądz prymas poprosił o modlitwę słowami: mówcie różaniec. Znacie obraz Michała Anioła Sąd Ostateczny? Anioł Boży wyciąga człowieka z przepaści na różańcu. Mówcie za mnie różaniec. Znowu niezwykła pokora prymasa Wyszyńskiego. Wie, że ta próba, która go czeka, przerasta ludzkie możliwości. Że bez modlitwy, bez łaski Bożej sam może nie dać rady. Następnie spożył kolację w mieszkaniu księdza Zbigniewa Kamińskiego, rektora Kościoła Akademickiego Świętej Anny, po czym wrócił do Pałacu Prymasowskiego. Ksiądz prymas Wyszyński prowadził notatki duchowe, w których zapisywał swoje przemyślenia, modlitwy i dokonał również zapisu modlitwy, którą wygłosił godzinę najprawdopodobniej przed aresztowaniem. A modlił się wtedy takimi słowami: w Twoje ręce, Panie, oddaję duszę moją. Może się zdarzyć dzisiaj, że zostanie zamknięty jakiś chrześcijanin, ksiądz, jeden z tych, którego nazywa się księciem kościoła. Może się zdarzyć, że zastosują wobec niego najbardziej wyszukane tortury, aby zniszczyć jego organizm fizjologiczny w taki sposób, że podpisze wszystko, co mu się przedłoży. Że wyprze się publicznie tego, co dotychczas stanowiło jedyną boską rację jego życia. Technika prześladowań jest nie tylko w trakcie ulepszania. Ona jest gotowa. Wyrywa ona z męczennika jego jedyną radość, radość świadczenia. Nie tylko odmawia mu się prawa do publicznego oddania życia za Chrystusa, ale nadto zmusza się go do publicznego oświadczenia, że umiera z przyczyn pieniężnych, politycznych, czy też za zdradę swojej ojczyzny. Ofiara, jaką złożyłem Bogu jako człowiek wolny, nie może być odwołana słowami, jakie mógłbym wygłaszać pod przymusem, niby jakiś lunatyk przed sądem diabła. Prymas Wyszyński zdaje sobie sprawę z tego, że może być torturowany, że może być maltretowany, że może się załamać, że może ulec tej przemocy oprawcu, tak jak biskup Czesław Kaczmarek. Ale równocześnie deklaruje Bogu, że nawet gdyby załamany pod wpływem tortur, prześladowań, podpisał jakieś pismo czy wygłosił jakieś oświadczenie, to nie zmienia tej jego fundamentalnej decyzji, gotowości oddania życia. O 22:30 funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zaczęli dobijać się do bramy Pałacu Prymasowskiego. Kiedy przyszedł ksiądz Goździewicz, oświadczyli, że mają list od ministra Bidy do biskupa Baraniaka. Ksiądz Wyszyński, domyślając się, o co chodzi, ubrał się, zszedł na dół i polecił zapalić wszystkie światła, aby Warszawa wiedziała, co się dzieje. W tym czasie, kiedy grupa ubowców dobijała się do bramy, inna, liczniejsza grupa ubowców sforsowała mur i wdarła się do pałacu arcybiskupiego. Napastnicy byli bezwzględni, na nic dały się protesty biskupa Antoniego Baraniaka. Zadaniem tej drugiej grupy polegało na uniemożliwieniu gromadzenia się domowników i uniemożliwieniu im porozumiewania się między sobą. Kiedy wpuszczono tych ubowców, którzy dobijali się do bramy na dziedziniec, wyjaśnili, że przyszli w sprawie urzędowej i dziwili się, że tak długo nikt im nie otwierał. Ksiądz prymas powiedział: godziny urzędowe u nas są za dnia i wtedy bramy i drzwi są otwarte. Teraz nikt u nas nie urzęduje. I udał się na poszukiwanie dozorcy. W tym czasie pies Baca rzucił się na jednego z tajniaków i ranił go. W tej sytuacji kardynał Wyszyński zawrócił i osobiście opatrzył rany jednego ze swoich prześladowców. Jaka ewangeliczna postawa. Prymas Wyszyński wie, że przyszli po niego, ale nawet w tych sługach totalitarnej władzy widzi zaginionych ludzi, którym trzeba pomóc, jeżeli cierpią. Po pewnym czasie ubowcy zakończyli tą dziwną komedię maskarady i odczytali decyzję rządu, mocy której ksiądz prymas miał być natychmiast usunięty z Warszawy z zakazem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z zajmowanymi dotąd stanowiskami. Kardynał Wyszyński odmówił podpisania tego dokumentu, uzasadniając, że decyzja jest nie tylko bezprawna, ale i szkodliwa dla Polski, dlatego jej nie uznaje. i dobrowolnie domu nie opuści. Zgodził się jedynie, aby sporządzić na dokumencie krótką adnotację. Powyższe przeczytałem. Ksiądz Stefan, kardynał Wyszyński, prymas Polski. Prymas Wyszyński odmówił również spakowania rzeczy osobistych. Kiedy siostra Maxa Lencja nalegała, aby zabrał rzeczy niezbędne, odpowiedział: siostro, nic nie zabieram. Ubogi przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę. W obecności biskupa Baraniaka złożył następnie oświadczenie, że całą tą sytuację uznaje za gwałt i że w razie procesu nie chce żadnego adwokata, że będzie bronił się sam. Polecił biskupowi Baraniakowi prowadzenie sekretariatu i przekazał mu wszystkie potrzebne uprawnienia. Następnie włożył przygotowane już od 2 lat buty na wypadek aresztowania, zabrał palto, które wcześniej należało do biskupa Michała Kozala, kapelusz, brewiarz, różaniec. Podpisał dokumenty i wyszedł z ubowcami. Kilka minut po godzinie 24 samochód z księdzem prymasem ruszył ulicą Miodową w kierunku Długiej. Tam czekało 6 innych samochodów, po czym kawalkada skierowała się przez Nowy Dwór, Dobrzyń nad Drwęcą, Grudziądz do Rywałda, pierwszego miejsca uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. Wkrótce potem aresztowano księdza biskupa Antoniego Baraniaka. Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego wywołało oburzenie na całym świecie. Ojciec Święty Pius XII już 24 września w ostrych słowach wyraził protest przeciwko aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego. Dzień później ogłoszono również ekskomunikę na wszystkie te osoby, które brały udział w pozbawieniu wolności prymasa Wyszyńskiego. W obronie prymasa Wyszyńskiego wypowiedziały się parlamenty Stanów Zjednoczonych, dokładnie Izba Reprezentantów, Izba Gmin Wielkiej Brytanii, Izba Deputowanych Francji. W obronie prymasa Wyszyńskiego głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Eisenhower. No ale oczywiście te wszystkie protesty były nieskuteczne. W tym słynnym liście non postumus polscy biskupi pisali, że raczej pójdą do więzienia, jak ulegną komunistom. No niestety okazało się, że nie wszyscy byli gotowi do tej ofiary. Biskup Baraniak, biskup Wyszyński i wielu innych biskupów siedziało już w więzieniu, albo wkrótce do tego więzienia miało trafić, na przykład wszyscy biskupi śląscy. Byli jednak tacy biskupi, którzy w obliczu przemocy władzy ulegli. Na czele episkopatu stanął biskup Klepacz, którego wyznaczyli komuniści, mówiąc biskupom, że to właśnie on ma kierować episkopatem Polski. Episkopat pod kierunkiem Michała Klepacza stał się posłusznym narzędziem w rękach komunistów. Wielu się wydawało, że komuniści odnieśli sukces. Niezłomny prymas Wyszyński, uwięziony, odizolowany od społeczeństwa, na czele episkopatu Polski posłuszny Michał Klepacz. Jeden z historyków kościoła powiedział, że kościół był wtedy półzdobytą twierdzą. Dlaczego półzdobytą? Bo dla milionów polskich katolików prawdziwym przywódcą kościoła był Stefan Wyszyński. Za niego się modlili, o niego uwolnienie coraz odważniej się dopominali. I minęło 3 lata z kawałkiem. Przyjdzie jesień 56 roku. Obejmujący rządy w Polsce Władysław Gomułka wyśle swoich najbliższych współpracowników daleko do Komańczy, aby błagali prymasa Wyszyńskiego, aby wrócił, aby objął funkcje kościelne. Prymas Wyszyński postawi warunki, komuniści się zgodzą na te warunki. Dlaczego? Bo Gomułka zdawał sobie wtedy sprawę, że nie uspokoi nastrojów bez prymasa Wyszyńskiego. Że rząd dusz Polaków ma nie on, mimo że wielu Polaków liczyło wtedy w 56 roku na Władysława Gomułkę. Ale właśnie Stefan kardynał Wyszyński. Wyszyński wraca do Warszawy, Kościół Polski odzyskuje swoją suwerenność, niezależność i nie utraci jej do upadku komunizmu. Zdarza się tak w historii, że decyzja jednego człowieka ma olbrzymi wpływ na życie całych narodów, całych społeczeństw. Bez wątpienia tak było w 1953 roku. Gdyby prymas Wyszyński ustąpił, gdyby nie powiedział non postumus, gdyby nie wybrał więzienia, Kościół w Polsce spotkałby pewnie los kościoła węgierskiego, słowackiego, można wymieniać długo. Gdyby tak się stało, nie byłoby polskiego papieża. Nie byłoby Karola Wojtyły na stolicy Piotrowej. Historia świata by się potoczyła inaczej. Gdyby Kościół Polski stracił niezależność, nie mógłby się upominać o prawa narodu. Nie mógłby osłaniać opozycji demokratycznej. Nie mógłby wspierać Solidarności. Historia Polski potoczyła się inaczej. Niezłomność prymasa Wyszyńskiego, jego odważna decyzja, aby wybrać więzienie, okazała się błogosławiona w skutkach dla Polski nie tylko. Wszystko wskazuje na to, że niedługo ten wspaniały hierarcha zostanie włączony w poczet błogosławionych. Miejmy nadzieję, że tak się stanie rychło, że również za jakiś czas będziemy mogli się cieszyć włączeniem sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego w poczet świętych, bo był to bez wątpienia jeden z najbardziej niezwykłych biskupów w tysiącletnich dziejach naszego państwa. Oh.